Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Brachmański, Klub Radnych Zielona Razem. Dzień dobry, witam
bardzo
serdecznie. A zaczniemy sobie podsumowywać, bo to powoli taki czas właśnie.
Kiedy się podsumowuje.
Tak, właśnie, bo podsumowanie ma to do siebie ciekawego, zwłaszcza jeśli się rok podsumowuje, że generalnie większość z nas nie pamięta kompletnie, co się działo w styczniu, chyba że dotknęła nas jakaś tragedia, że wydarzyło się coś niesamowicie ważnego w naszym życiu, komuś urodziło się dziecko, tak? To takie rzeczy pamiętamy. No, gdyby pan miał przypomnieć sobie w tym momencie dokładnie, co pan robił w styczniu.
No właśnie.
Ja nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądał mój styczeń, poza tym, że pewnie o 9:30 byłem tutaj w studiu. Jaki ten, to był rok dla Zielonej Góry, może nie dla Andrzeja Brachmańskiego, bo
też to się no, nie, no myślę, że dla Zielonej, znaczy, trudno powiedzieć, bo każdy ma inne odczucie. Tak? Dla miasta jako z punktu widzenia Rady był to rok pełen takich sporów, tak? Czasami zupełnie niepotrzebnych. Był to rok, w którym jakby dużo sprawy poświęcaliśmy koszeniu trawy. To jest drobiazg, ale denerwujący.
Dlaczego trawa mówię? Rosła do rangi niesamowitej.
Rosła do rangi niesamowitej, ale to też miało swój dobry skutek, tak? Bo wreszcie do części włodarzy tych decyzyjnych dotarło, że to jest ważna rzecz. I efektem tej awantury wiosennej wokół trawy jest to, że miasto zakupiło olbrzymie ilości sprzętu, duże ilości sprzętu do koszenia, że jednak podjęło decyzję o rezygnacji z korzystania z firm zewnętrznych, bo wyliczono, że to jednak jest drogo i te wszystkie procedury przetargowe strasznie długo trwają, więc między innymi właśnie dlatego mieliśmy to wahnięcie.
No prezydent mówił o tym w przemówieniu podczas sesji budżetowej, tak? Że tutaj jest to ważny element, że kiedyś jego kolega wtedy z jednego ugrupowania, Zygmunt Listowski, zdecydował się na krok.
Taka była moda.
No tak się wtedy robiło. Outsourcing się pojawiał, ładne słowo, było modne w samorządach, w instytucjach i outsourcing się wprowadzało, czyli firmy zewnętrzne wchodziły i przejmowały to wszystko. PEDIS wtedy zniknął z zielonogórskiej mapy miasta.
No to jest prawda, wtedy taka była moda. Nie wszystko, co modne po latach okazuje się dobre, więc wracamy do koncepcji tego, że będziemy to robili siłami miasta. Zobaczymy, jak to jest.
No jak usłyszałem, że 300 tysięcy sadzonek kwiatów zostało posadzonych.
Cebulek,
tak. No. W tej chwili już w Zielonej Górze i te kwiaty nam wystrzelą wiosną. Nie wiem, jakie kwiaty, dokładnie ja się nie znam na florystyce, więc też nie będę tutaj kombinował.
Na pewno cebulkowe.
Na pewno jakieś cebulkowe. Pewnie Czesław Fiedorowicz powiedziałby nam wszystko na ten temat. No ale mamy ją wyrosnąć, tak? Zobaczymy na wiosnę.
Takim drugim nieudanym eksperymentem był eksperyment z ogrodnikiem miejskim. To wszyscy na to napierali. Potem się okazało, że myślę również, że ze względów personalnych to nie był specjalnie udany eksperyment. Gość, który wygrał konkurs z zewnątrz.
I teraz możemy to powiedzieć otwartym tekstem. Pan Maj rzeczywiście papiery miał doskonałe, tak? Pracował w Poznaniu. No tylko potem, jak się przyjrzeć temu dokładnie i jak wejść w to, na czym jego praca dokładnie polegała, a nie co było w świadectwach pracy, w papierach i w tym, gdzie pracował, no to okazało się, że aż takim rewelacyjnym specjalistą nie
był. Natomiast z drugiej strony mieliśmy też taki dobry okres, no sporo inwestycji. No sztandarowa, czyli bohaterów Westerplatte. Wreszcie odkąd przyjechałem do Zielonej Góry ponad 30 lat temu, to cały czas mówiło się o aglomeracyjnej. Wreszcie ruszył jakiś fragmencik aglomeracyjny.
Ale ruszył.
Aleja Zjednoczenia. To był też taki rok przygotowywania wielu inwestycji, tak, które w przyszłym roku powinniśmy zrobić, co znowu spowoduje, że no będzie trudno jeździć. Teraz jeździło się trudno ze wschodu na zachód, w przyszłym roku będzie się trudno jeździło z północy na południe. Ale pod tym względem to był dobry rok. Tych inwestycji było sporo. My, którzy tu mieszkamy w centrum, nazwijmy to w starej części miasta.
No tak, bo pan jest deptakowcem.
Ja jestem deptakowcem, ale mówię też o mieszkańcach tej starej Zielonej Góry, chociaż nie lubię to określać. Nie widzimy, że w tej tak zwanej nowej dzielnicy był boom inwestycyjny.
Oczywiście,
To, co się działo w nowej dzielnicy, to myślę, że najstarsi mieszkańcy.
No ja powiem panu, że się pokusiłem i przejechałem któregoś dnia po prostu całą tą dużą nową Zieloną Górę, tak powiedzmy w połowie roku, bo no przyznam szczerze, na co dzień nie jeżdżę na przykład do Suchej, bo nie znam tam nikogo i nie mam po co tam jechać, tak? Czy nie jeżdżę...
Pan zobaczył osiedle mieszkaniowe w Suchej?
No zobaczyłem wiele rzeczy, ale co więcej porozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają, tak? I zdarzało mi się rozmawiać z ludźmi w jednej i w drugiej miejscowości, które tam są od siebie oddalone o kilka kilometrów i oni byli zachwyceni tym, że mają w końcu coś tutaj dalej się dzieje, są pieniądze i ruszyły inwestycje i że mogą o nich decydować. To było najważniejsze, że to oni sami sobie wybierają. Teraz boisko i następnym razem drogę.
To mówimy o Funduszu Sołeckim, ale w przyszłym roku w nowej dzielnicy, czy budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej, czyli tego, który obsługuje... Nie, Komunalnego Zakładu Gospodarczego, przepraszam, się tę nazwę. Komunalnego Zakładu Gospodarczego, czyli tego, który obsługuje nową dzielnicę, w przyszłym roku wyniesie 40 milionów złotych. Budżet zakładu. Zważywszy, że budżet gminy całej był poniżej 30 milionów, więc sam budżet zakładu będzie wyższy niż budżet gminy i tam naprawdę będzie sporo inwestycji. I tu jest oczywiście zagrożenie, tak? Bo nagle maleńki do tej pory zakład będzie musiał robić rzeczy duże. O zagrożeniach jeszcze ewentualnie potem dla budżetu możemy powiedzieć.
Nie pan, ale to jest w końcu szansa dla tych ludzi w tych miejscowościach przyłączonych, którzy mówili niejednokrotnie, nie mamy dróg na osiedlu. Tak, powstało piękne osiedle domków, a drogi przez ostatnie tam lata się nie zmieniły, popada deszcz, jest błoto po kolana. Teraz wiedzą, że będą mieli w różnych miejscowościach systematycznie też te drogi kładzione, więc oni mogą powiedzieć, no w końcu będziemy mieszkać w cywilizowanych warunkach.
Myślę też, że było w parę fajnych rzeczy. Ja oczywiście bardzo się cieszę z akcji takiej społecznej na Chmielnej, bo grupa Chmielna, pani Opalińska, Agnieszka i jeszcze dwie dziewczyny, przepraszam dziewczyny, że nazwiska mi uciekły, no zrobiły fajną rzecz. Te murale na tych zbiornikach wodnych, no to jest coś, co jest, myślę, ewenementem na skalę Polski.
Powiem panu, że ci artyści, którzy to malowali, nie wiem, czy pan wie, ale to są osoby, które zdobywają laury w tej sztuce na świecie.
Tak się składa, że z ojcem jednego z nich jestem dobrze zaznajomiony. Zielonogórskie zespoły odnosiły sporo tak na niwie kulturalnej takich sukcesów. No, myślę, że impreza, którą na WSI zrobił pan Filip Czeszek, gdzie już przyjechało mnóstwo tancerzy z całej Polski, to też jest jakiś
element. Tam z Buda Challenge będzie to kontynuowane oczywiście.
Więc myślę, że jak mówimy o tym, co się działo w mieście, to nie należy zapominać o tych rzeczach miękkich, tak? Inwestycje szły naprawdę ładnie. Było sporo rzeczy miękkich. Rozpoczął się taki bardzo ciekawy projekt jakby zmiany sposobu kształcenia czy uzupełnienia kształcenia w szkołach zawodowych.
I to też bardzo istotne.
Bardzo duży projekt, więc i on się zaczyna i powoli się rozwija, więc myślę, że w mieście działo się dobrze. Przyszedł Ksawery, który
tak,
myślę,
bo Grzegorz,
że wielu
który
ludziom...
był po nim, to tam raczej tam...
Ksawery, który myślę, że wielu ludziom uzmysłowił, że drzewa też mają swój okres życia, tak? I czasami trzeba je ciąć po to, żeby nasadzać nowe.
Trzeba pamiętać, że są drzewa i drzewa, bo tak. Wiemy, że kiedyś, a propos mody, mówiliśmy o modzie na outsourcing, kiedyś była moda nasadzenie wszędzie topoli, nasadzenie wszędzie... No tak, nasadzenie wszędzie akacji, no i teraz odbija się to czkawką w wielu miejscach. No, tak?
Akacja, w polskich warunkach akacja jest uznawana za chwast leśny, no, tak?
Podobnie jak topola zresztą, tak? Która więc dodatkowo jeszcze jest
bardzo krucha i mała.
I alergiczna.
Tak, więc tyle rzeczy się dzieje. Znaczy sporo dyskusji było. No, podpisaliśmy umowę na autobusy elektryczne, tego nie trzeba zapominać. Zobaczymy, co z tego będzie, bo ja mówię, że to jest tak trochę jak skok na głowę do basenu, w którym nie wiemy, ile jest wody. Ale myślę, że to nie był zły rok dla miasta Zielonej Góry.
Na autobusach, mówiąc, ćwierć miliarda złotych, cała inwestycja, łącznie z centrum i wszystkimi innymi historiami.
To nie był zły rok dla Zielonej Góry jako organizmu miejskiego, natomiast dla każdego zielonogórzanina, no każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jak mu to życie przebiegało, jednym lepiej, drugim gorzej.
To teraz niepowodzenia. Jakieś kuchy ewidentne, które się pojawiły.
No kucha ewidentna to była zieleń, tak? Co jeszcze było ewidentną kuchą? Kurde, tak patrzę, tak sięgam do pamięci. Musiałbym popatrzeć po swoich notatkach różnych przed sesjami. Jest jedna kucha, która mnie wkurza strasznie i ciągle nie da się tego naprawić, a wszyscy wiedzą, że jest kucha. Mianowicie prawo skręt przy rondzie na Batorego, tak? Kucha ewidentna i kuchą ewidentną jest sposób malowania ronda na Sulowowskiej, ale tu chciałem państwu powiedzieć, że wreszcie po wielu molestowaniach zapadła decyzja, że rondo zostanie, pasy zostaną przemalowane, będzie się prawdopodobnie, mam nadzieję, jeździło lepiej. Czy jeszcze jakaś kucha w mieście była taka ewidentna? No nie, no jakimś ewidentnym niepowodzeniem było zablokowanie przez niewielką grupę ludzi gminnego programu rewitalizacji, tak? My się teraz z tym kopiemy, ale program jest opóźniony. To, co mogliśmy już mieć zrobione, będziemy dopiero robili w roku przyszłym, więc to jest jakieś niepowodzenie. Myślę, biorące się z takich emocji, złych emocji. Czy jeszcze coś jest ewidentną kuchą? Nie wiem, może realizator siedzący tam za konsolą nam przypomni, bo ja w tej chwili nie pamiętam. A nie dlatego, że ich nie było, bo jak się...
Oczywiście, potknięcia
muszą być, ale jakoś w tej chwili... Czy ja w tej chwili pamiętam?
A mi przyszło właśnie do głowy, że tak na dobrą sprawę, wracając no teoretycznie do najważniejszej sesji, która za państwem w ratuszu, ta zwyczajna sesja grudniowa, budżetowa. Ja nie pamiętam takiej sytuacji w historii Zielonogórskiej Rady Miasta, żeby niemalże przez aklamację został przyjęty.
Nie, to nie jest tak.
No kiedy? Kiedy było tak, że jedna osoba wstrzymała się tylko od głosu, wszyscy...
Tak, ale tu nie głosowała, więc
no, generalnie tak,
że ja pamiętam chyba w pierwszym roku tej kadencji budżet przeszedł bez głosów przeciwnych i w tamtej kadencji też raz przeszedł bez głosów przeciwnych, tak? Ja rozumiem opozycję, która w tym roku była w wyjątkowo ciężkiej sytuacji, no bo w sytuacji, kiedy budżet na inwestycje rośnie ponad 100%, kiedy przekraczamy miliard złotych, to, przy czym od razu zastrzegam, to jest jednorazowe przekroczenie w przyszłym roku, w 2019 ten budżet nie będzie taki wysoki, bo to przekroczenie bierze się z tym, że wliczamy olbrzymie pieniądze europejskie i tu właśnie chciałem powiedzieć, że to jest to zagrożenie, tak? Przedwczoraj Unia uruchomiła artykuł 7, a więc procedurę praworządności.
No na razie sprowadza się on do tego, że nie będziemy mieli głosu.
Dobra, ale proszę zwrócić uwagę, że jednak Unia może... jest takie stare polskie powiedzenie, młyny sprawiedliwości mielą powoli, tak? Unia oczywiście od 2 lat mówiła, że się źle dzieje w Polsce, tego wszyscy się z tego śmiali, teraz wprowadziła artykuł 7, ciągle jeszcze się śmieją, tak? A co nam mogą zrobić? Niestety ja mam olbrzymie obawy, że to będzie szło powoli, w którymś momencie zostaną wprowadzone 2 rzeczy, które dla nas będą bardzo nieprzyjemne. Po pierwsze, zostaną ograniczone środki europejskie, a to znaczy, że wtedy z budżetu miasta dzisiejszego, na przykład 400-milionowego zostanie w granicach, 400-milionowego na inwestycje, zostanie w granicach 50
milionów. Jest pewne światełko w tunelu, jeśli chodzi o województwo lubuskie i miasto Zielona Góra, ze względu na przelicznik, tak? I jak będą lokowane te pieniądze. Aczkolwiek powiem panu, że niespełna miesiąc temu rozmawiałem na ten temat z profesorem Rosatim w Brukseli, notabene. I on wtedy mówił o tych wszystkich zagrożeniach, łącznie z tym artykułem 7. Mówił o tym dokładnie, oczywiście nie snując profesorskiej wizji katastrofy wszystkiego i wyjścia naszego z Unii Europejskiej, natomiast mówił wyraźnie, że to są też jego obawy, że tu może być źle, ale mówił też o innym wydatkowaniu pieniędzy w kolejnej perspektywie, o Funduszu Spójności, który już nie będzie na drogi, czyli już nie będzie można sobie czegoś wybetonować czy wyasfaltować. Będą zupełnie inne cele, trochę się zmieniają priorytety w Unii. Mówi, że to wszystko idzie po prostu w tym kierunku, a pieniądze będą inaczej dzielone.
To nie chodzi, ale chodzi o to, że Polska na tym ewidentnie straci. Ja się boję, że pierwszy krok właśnie będzie zabranie pieniędzy. Znaczy, może inaczej. Zacznie się od skrupulatnego sprawdzania wszystkich pieniędzy. Nawet jak się okaże, że to wszystko jest w porządku, to sam fakt, że płatność, która ma wpłynąć do budżetu miasta dzisiaj, wpłynie za pół roku, już jest bardzo...
Oczywiście.
Już nas zmusza na przykład do zaciągania kredytów na takich, nazwijmy to, pomostowych. Oszukałem dobrego słowa. Więc to są zagrożenia. Więc gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć, czy są zagrożenia dla budżetu, czy dla miasta Zielonej Góry wewnątrz miasta, to wewnątrz miasta ja takich zagrożeń nie widzę. Natomiast olbrzymie zagrożenia są z zewnątrz. I teraz problem polega na tym, że jeżeli coś się dzieje wewnątrz, to my możemy znajdować sposoby na przeciwdziałanie. Na to, co się będzie działo na zewnątrz, nie mamy żadnego wpływu, tak? Więc...
No i na pewno będzie ograniczony boom inwestycyjny, co do tego nie ma wątpliwości.
Tak.
Trudno
dlatego,
będzie
dlatego
uzyskać
ja sobie,
takie
ja,
pieniądze.
Dlatego ja sobie pozwoliłem, jako przewodniczący Komisji Finansów, w opinii do budżetu wpisać taki pasus. To nie było czytane na sesji, bo to było rozdane rady. To brzmiało mniej więcej w ten sposób, że zdaniem naszym jest dzisiaj takie, to się ładnie powiedział, okno czasu, tak? Można jeszcze brać środki europejskie, więc nawet gdyby zachodziła konieczność dalszego zadłużania miasta celem znajdowania pieniędzy na wkład własny do środków europejskich.
To warto to zrobić.
To należy, nie warto, to należy to robić. To należy to robić, tak? Bo przyjdzie taki moment, że nie będzie tych pieniędzy, więc my musimy dzisiaj mamy zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. I tu też oczywiście pojawiają się kolejne zagrożenia, bo zmienił się bardzo rynek. Jeszcze 3-4 lata temu był rynek inwestora, firmy szukały pracy. Dzisiaj jest dzisiaj jest tak, że to inwestorzy szukają firm. Jest trochę jak w komunie. Coś może jest z tym powrotem. To inwestorzy szukają firm, a w takiej sytuacji wiadomo, prawo popytu i podaży, o którym jakiś Smith już napisał 300 lat temu, powoduje, że też ceny rosną, tak? To, co kosztowało.
No widzieliśmy przy okazji Westerplatte najbardziej naoczny, taki pierwszy z brzegu, tak?
No ale zobaczymy. Dzisiaj jest prezentacja rzeźby, projektu rzeźby Andrzeja Chuszczy. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
Znaczy, powiem panu tak, że patrząc na dotychczasowe prace autora, ja spodziewam się, że to będzie naprawdę dobra rzecz. I Andrzej Chuszcza będzie zachwycony.
Natomiast dlaczego o tym nawiązałem? Bo tak mi się w oczach tu gdzieś z tyłu głowy pokazało.
Bo rondo będzie.
Rondo właśnie, które jest w tej chwili rozgrzebane. Zdaje się,
Nie wiem, czy pan jechał ostatnio od strony Kisielina w stronę Zielonej Góry. Tam cały czas trwają te roboty drogowe. Więc przy założeniu, ja ostatnio jadąc zacząłem się zastanawiać, bo tam już powstało jedno rondo w związku z tymi...
Rondo, czy pół?
Pół rondo, no.
Dwie połówki już są.
Coś a la rondo powstało, co odprowadza ruch na S3. Kawałek dalej będziemy mieli rondo Andrzeja Chuszczy. Kawałek dalej będziemy mieli rondo przy Pileckiego. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądać.
Powiem szczerze, ja też jestem, bo to nie będzie... Przy S3 będą dwa ronda, tak? Potem będzie Chuszcza, potem będzie Pilecki.
I jeszcze jest to przy Kisielinie, czyli łącznie 5.
No, a łącznie 5 na krótkim odcinku tego. Więc powiem szczerze, nie wiem, jak to się sprawdzi, tak? Wprawdzie rondo to przy Raculi Chuszczy będzie dużym rondem, ale no...
Ale widzi pan, jak ludzie jeżdżą po rondach. Mnie ronda irytują tylko dlatego, że kierowcy nie potrafią zachowywać
się. Kurde, przepraszam bardzo, będę bronił kierowców. Kierowcy jeżdżą
tak... którzy nie włączają kierunkowskazów na ronda. Kierowcy, którzy stoją na rondach, blokując ruch.
Kierowcy jeżdżą tak, jak ronda są oznakowane. A ronda w Zielonej Górze.
Mówię o prostych rondach, ja nie mówię o trasie północnej.
Na prostych rondach ruch się odbywa bardzo elegancko. Natomiast też prawda jest, o czym nikt nie chce jakby mówić. Ronda to jest rozwiązanie do pewnej wielkości ruchu. Zaraz wrócimy.
Oczywiście.
Przy takim ruchu, którego rondo nie jest w stanie przyjąć, zaczynają się problemy. I teraz powiem państwu...
Ale
takie...
wie pan, że problemem jest absolutnie czynnik ludzki na rondach,
nie,
ale już panu tłumaczy to. Na konkretnym przykładzie pokażę panu wyniki eksperymentu, który był przeprowadzony w Japonii. Na potężne rondo z jednym pasem wpuszczono kilkadziesiąt samochodów w odstępach co 30 czy 40 sekund. Po pół godzinie był korek.
Ale to jest znany eksperyment, jak się puszcza na
no, czyli czynnik ludzki,
do jazdy dookoła, jeden zwalnia, potem się robi. To dobrze. Ale teraz chciałem zwrócić uwagę, że cały czas mówiliśmy o tym, że powinno też powstać rondo na zbiegu Wyszyńskiego i Wojska Polskiego, tak? No i teraz nagle okazuje się, że są zrobione symulacje, z których wynika, że przy takim natężeniu ruchu i takim potoku pojazdów, jaki tam jest, czyli skręt z Wojska Polskiego w Wyszyńskiego, może się okazać, że rondo będzie generowało większe korki niż do tej pory sygnalizacja.
Zwłaszcza będzie się korkować ten wyjazd w stronę Krosna.
W związku z tym albo trzeba to zupełnie inaczej zaprojektować niż do tej pory jest, albo trzeba zrobić coś, co wszyscy powiedzą, dlaczego? Mianowicie po prostu przebudować sygnalizację, tak? Zrobić, tam dzisiaj jest sygnalizacja dwutaktowa. Zrobić taką, że te skręty mają własną sygnalizację, ale to też spowoduje, że ten czas wyczekiwania na sygnalizację będzie dłuższy. Chociaż taka sygnalizacja z własnymi skrętami na Voice Alei, na Długa i Moniuszki, w moim przekonaniu bardzo dobrze się spisuje.
Funkcjonuje.
Tak bardzo jest. Dobrze się spisuje.
Zwłaszcza jak one są zestrojone dobrze, ale to już kwestia techniki, tak?
I... No. Także zobaczymy, czy się da się spór, tak, o czym trzeba powiedzieć od dłuższego czasu, pomiędzy zwolennikami budowania zwiększonej ilości miejsc parkingowych, ergo dopuszczającej, że więcej pojazdów będzie się poruszało po mieście, a takimi, którzy mówią nie, trzeba zmniejszać liczbę miejsc parkingowych, żeby zmusić ludzi do przesiadki na komunikację publiczną.
To ja myślę, że tutaj pracę trzeba wykonywać od podstaw i świetny ruch to, że dzieciaki będą mogły jeździć za darmo, bo jeśli przyzwyczajimy dzieciaki do tego, że to już nie rodzic za każdym razem podrzuca je samochodem pod drzwi od szkoły, tylko mogą jeździć komunikacją.
Nie, to nie jest problem. To nie jest problem tego, że mogą jeździć za darmo. Problem jest w mentalności rodziców.
Nie tylko. Problemem jest to, że mamy samochody wszyscy. Wie pan, jeśli 20 lat temu samochód był dobrem luksusowym niemalże dla Polaka, teraz bierze pan 1500 zł i idzie kupić sobie jakiś. No niech pan popatrzy, ile takich samochodzików jeździ.
To jest mentalność rodziców.
To ja mam inną mentalność, bo staram się uczyć dziecko jeździć autobusem do szkoły.
Masz pan inną, ale większość ma mentalność, że mimo, że to dla niego jest niewygodne, że jeździ na drugi koniec miasta, to nie powie dziecku wsiąść autobus i jeździć, tylko on go chce podwieźć, bo się nad nim...
Ale wie pan, że ten rodzic nie jechał autobusem od 10 lat, nie wie, jak kupić bilet w autobusie?
Się mu coś stanie, tak dalej. Z tego to się bierze. Wyrosło pokolenie rodziców, którzy, że tak powiem, huchają i dmuchają nad swoimi dziećmi.
Ale mają do tego prawo.
W naszych czasach było tak, że ja, kurde, dojeżdżałem do szkoły 14 kilometrów i mama wydawała kanapki i zimą się, że tak powiem, w ciemną noc.
Ale nie mieliście czterech samochodów w rodzinie.
Mieliśmy samochód, ci też
mówili. Ale nie cztery, tak?
No ale to nie cztery. Jak miałem 7 czy 8 lat, to też bym tym samochodem nie jeździł, tak? Ale ojciec nie doszedł do wniosku, że nie będzie mnie woził. Jest przystanek, jedziesz, nie? I to ja nie jestem wyjątkiem. Wszyscy w okolicy tak jeździli, a teraz wszyscy, kurczę, mu się coś stanie po drodze. A to jest, że tak powiem, taka nadopiekuńczość. Te dzieci już są tak pod kloszem chowane, że to po prostu... To jest problem, o. A doszliśmy od miasta do mentalności.
No to nie? Na sam koniec. Jedna rzecz, która dla jednych jest problemem, dla innych nie jest problemem. Ciekaw jestem, jak pan by się zachował, bo niektórzy mieszkańcy już to oprotestowali i nie chcą mieszkać przy ulicy ofiar komunizmu. A taka się pojawiła w zasadzie już w mieście.
Znaczy powiem tak. Bo to jest temat poważny.
Bardzo poważny.
Ponieważ tylko czy ona musi to, się... Czy oni chcą mieszkać przy takiej ulicy, czy nie?
Podejrzewam, myślę, że gdyby ktoś im powiedział, że będą mieszkać przy ulicy Stokrotkowej, załóżmy, że nie było takiej w Zielonej Górze, to niespecjalnie mieliby pretensje.
Nie jestem przekonany, bo ja myślę, że to jest tylko pretekst. Bo znaczna część ludzi czuje... że te wszystkie zmiany to jest po prostu jedno wielkie zakłamywanie historii, tak? A tak się akurat składa, że na ziemi lubuskiej mieszka znaczna ilość ludzi, którzy są potomkami żołnierzy drugiej armii, tak? I nagle im się mówi, że ich ojcowie, czy już może dziadkowie, to byli B, tak? Ich w ogóle nie było, tak? Bo przecież te wszystkie zmiany dążą do wymazania z pamięci jakiegoś kawałka historii, no, tak?
Ktoś stwierdził, że ci często młodzi chłopcy, ale tak? Przecież 19-letni, którzy szli z karabinem i myśleli o tym, że idą walczyć z wrogiem, a nie myśleli, że walczą z jakimś ustrojem, po prostu bronili swojej ojczyzny, szli bronić się,
ale
tak?
Ale ludzie, znaczy sobie,
no, tylko teraz się mówi, że robili
druga to... armia to była armia, która była z poboru po wyzwoleniu części Polski, że tak powiem, w 1944 roku. To byli ludzie z Lubelszczyzny, Kieleczyzny, ze wschodu Polski, którzy dostali powołanie do wojska i szli. I ginęli walcząc z Niemcami. Pod Budziszynem, forsując Nysę Łużycką, złożyli potężną ofiarę krwi po to, żeby na tych ziemiach tutaj mówiono po polsku, śpiewano po polsku, uczono w polskiej szkole i żeby hymnem tego kraju był Mazurek Dąbrowskiego. Polska Rzeczpospolita Ludowa była niewątpliwie państwem o charakterze protektoratu, ale to była Polska, tak? I nagle przychodzi ekipa, która mówi, nie, to w ogóle to jakieś ci chłopcy z Lubelszczyzny nagle są jakimiś kolonizatorami, to w ogóle jest bez sensu. Dzisiaj oczywiście mówimy o drugiej armii, ale ja się też buntuję. Dlaczego nie ma być Armii Ludowej? Czy chłopaki z Armii Ludowej, przepraszam, że powiem kolokwializm, bo to byli pokolenie moich dziadków, nie walczyło w Powstaniu Warszawskim? Walczyło, zginęło. W związku z tym to ich krew przelana w Powstaniu Warszawskim jest inna niż krew ludzi z innej formacji. Dzisiaj mówimy, że Armia Ludowa jest niedobra. Za chwilę się okaże, że bataliony chłopskie były niedobre, a za chwilę okaże się, że jeszcze część Armii Krajowej była niedobra i najważniejsi są tylko ci, którzy z Niemcami się wycofywali do Czech, tak? Więc mnie się to nie podoba, bo historia nie jest czarno-biała, a próba... Ja wiem, że to mi kiedyś córa powiedziała. Tata, pamiętaj, że historię piszą zwycięzcy, tak? Okej.
Taka jest prawda.
Historię piszą zwycięzcy, ale też nie mogą jej zakłamywać. A dzisiaj wygląda na to, że część ludzi, którzy uważa się za zwycięzców i mówiąc szczerze, jest popierana, bo inaczej tego nie mogę nazwać. Przepraszam, pokazuje mi pan redaktor, że nie powinno się używać, ale to są właściwe słowa. Po prostu chcę, żeby z historii Polski zniknęła jakaś część jej dziejów. Ja się na to osobiście nie zgadzam i rozumiem tych ludzi, którzy też się na to nie zgadzają.
I po co wywołałem ofiary komunizmu? Tak sobie pomyślałem, miał być świątecznie i miło, niemalże śpiewająco, jak w kolędzie, którą pan śpiewa.
Teraz mam jeszcze chwilę?
Dosłownie
jeszcze
minutę.
Chwilę. To ja panu powiem tak, nie jest już miło. Dzisiaj rano jechałem i w radio, o którym słucham w samochodzie, pokazała się taka informacja. Samorząd warszawski dofinansowuje zabiegi in vitro, ale minister zakazał szpitalowi wykonywać te zabiegi, bo zabiegi są wykonywane na sprzęcie, które kupiło ministerstwo. Przepraszam bardzo, to już jest dusznota i ciemnogród, tak? A, no i jeszcze informacja, bo te zabiegi muszą być wykonywane, tam ktoś z ministerstwa zobaczy, muszą być wykonywane za publiczne pieniądze. A samorządu to nie są publiczne pieniądze? A ten sprzęt to jest ministerstwo czy nas wszystkich?
No właśnie.
Tak?
Czasami się zdarza, że coś jest nasze, bardziej nasze i mniej nasze.
Mówiąc dlatego,
a w służbie zdrowia
nie
to
jest
już
miło
dramat.
I powiem tak, ja uważam, że nie wolno zagłaskiwać rzeczywistości. W związku z tym nie życzę wesołych świąt tym wszystkim, którzy Polskę po prostu sprowadzają z powrotem do roli ciemnogrodu. Nie życzę im wesołych świąt. Ja życzę wesołych świąt normalnym Polakom, tym, którzy myślą na miarę XXI wieku, tym, którzy pracują i tym, którzy po prostu myślą o tym, co będą robiły ich dzieci i jak ich dzieci będą postrzegane również na zewnątrz. I tym wszystkim i państwu życzę wesołych świąt.
I paru ludziom. I szczęśliwego nowego roku.
Paru ludziom.
Andrzej Brachmański, Klub Radnych Zielona Razem. Dziękuję bardzo serdecznie.